Budujmy sieci szybko i szeroko. 22 listopada 2011 000. Komisja Europejska podjęła decyzję o dopuszczalności pomocy publicznej w 5 projektach sieci szerokopasmowych w województwach Polski i Wschodniej. To zakończenie okresu przygotowawczego dla jednej z większych samorządowych inwestycji szerokopasmowych w Europie, finansowanej ze środków unijnych. Teoretycznie nie było formalnych przeszkód, aby już dawno rozpocząć te inwestycje, ale urzędnicy samorządowi preferują typową, ostrożną, biurokratyczną inercję w podejmowaniu działań obarczonych choćby cieniem ryzyka. Komisja Europejska, kwestionując zaplanowaną koncepcję interwencji publicznej, spowodowałaby zablokowanie finansowania unijnego i samych inwestycji. Ryzyko niewielkie, ponieważ u założeń projektu leżało dostosowanie się do obowiązujących w praktyce unijnej zasad wspierania inwestycji szerokopasmowych. S. 175971 lata uważnej, unijnej kontroli. Przy okazji wiele można się było dowiedzieć o praktyce biurokracji brukselskiej, która mieliła sprawę około 1,5 roku, wykorzystując zresztą skrótową SIC, procedurę prenotyfikacji, czyli konsultowania kolejnych wersji dokumentacji bez formalnych terminów procedury administracyjnej. Komisja Europejska przyjęła w sprawach pomocy publicznej strategię badania odrębnie każdego przypadku, sprawdzając uważnie lokalne specyfiki. We wrześniu 2009 rok pojawiły się wprawdzie ogólne wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy publicznej w sieciach szerokopasmowych, jako synteza wcześniejszych doświadczeń, ale nie zmieniło to mechanizmu oceny projektów. Zmiany na rynku sieci szerokopasmowym są tak szybkie, że kolejne projekty są traktowane jak nowe doświadczenie. Wiadomość o otwarciu drogi dla inwestycji szacowanej na ponad 1,4 miliardy złotych spotyka się w mediach z informacjami o innej wielkiej inwestycji infrastrukturalnej. Uruchomieniem gazociągu Nord Stream, projektu wartego 7,5 miliardy euro. Trudno takie przedsięwzięcia porównywać. Budowę gazociągu musiały poprzedzić lata badań podmorskich i międzynarodowych zabiegów dyplomatycznych, ale oba projekty wystartowały na poziomie praktycznych planów w podobnym czasie. Planowanie praktycznej logistyki dla rurociągu zaczęło się w 2006 rok. Inspiracją dla budujących przyszłe wojewódzkie trakty światłowodowe może być to, że budowa właśnie uruchomionej pierwszej nitki 1224 km rurociągu rozpoczęła się w kwietniu 2010 rok, czyli trwała 1,5 roku. Chyba nikt nie może wątpić, że to przedsięwzięcie organizacyjnie niebanalne. Rurociąg układany na dnie morza składa się ze 100 024-tonowych, powlekanych betonem rur stalowych o średnicy 1153 mm. Trudno nie zauważyć, że praca, którą trzeba włożyć w dobre uzasadnienia zaangażowania publicznego w obszarach, gdzie dotąd nie dotarła konkurencja komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych, ma ogromny wpływ na czynnik czasu. S. 175972 papierowe podwaliny pod elektroniczną gospodarkę. Jeszcze daleko do wkopania pierwszej łopaty po trowy, w których zostaną ułożone rurociągi dla kabli światłowodowych. A trzeba było wyprodukować kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentacji, studiów wykonalności i programów funkcjonalno-użytkowych w oryginale obowiązkowo wydrukowanej w kolorze, by zadowolić reguły obowiązującej tylko u nas unijnej prezentacji. Dokumentacja opisująca budowę koncepcyjnie analogicznej sieci, przygotowana odrębnie dla każdego województwa, następnie odrębnie dla każdego powiatu, mapy na podkładach geodezyjnych, programy funkcjonalno-użytkowe, analizy środowiskowe. Przez wiele miesięcy trwało poprawianie, cyzelowanie zapisów, uwzględnianie dodatkowych wniosków, konsultacji, dostosowywanie się do zmieniającego się nieuchronnie stanu obowiązującego prawa. Wspomniane już kolejne miesiące na znalezienie wspólnego języka z urzędnikami Unijnej Dyrekcji Generalnej Konkurencji. Mnóstwo żmudnej pracy konsultantów, ekspertów, urzędników, prawników. Pogłębiające się przeświadczenie, że musimy wprawdzie wymyślić parę nowości, ale nie spędzamy czasu zbyt pożytecznie, bo głównie tworzymy dla biurokratów podkładki pod sprawy, co do których nie ma zasadniczego sporu, czy też głębszej obawy, że moglibyśmy nierozważnym planem zaszkodzić konkurencyjnemu rynkowi szerokopasmowego dostępu do internetu tam, gdzie internetu nie ma. Świadomość, że większość szczegółowych założeń i tak trzeba będzie zweryfikować i opracować na nowo na etapie właściwego projektu budowlanego, a przecież dopiero przed nami przetargi na wykonanie projektów, roboty budowlane i instalacyjne, wybranie operatorów infrastruktury, dopiero przed nami atrakcje procedur prawa zamówień publicznych, odwołań, protestów, negocjowania umów partnerstwa publiczno-prywatnego, S. 175973 wnioskowanie z nauczki. Jeżeli w grze są publiczne pieniądze, pewnych procedur administracyjnych nie da się uniknąć, ale projekty powinny odpowiadać cyklom inwestycyjnym, wypróbowanym przecież powilekroć przez inwestorów komercyjnych. Dotyczy to też modelowania finansowania, współpracy z innymi uczestnikami rynku. Jedną z kluczowych kwestii jest wykorzystanie kompetencji i zasobów wiedzy na temat konkurencyjności rynku, które gromadzi lub jest w stanie zgromadzić regulator rynku. Prezes UKE dał im zresztą wyraz, wdrażając ustawę szerokopasmową, mającą rozstrzygać wszelkie samorządowe dylematy inwestycyjne, np. odpowiednie wyegzekwowanie przepisu o obowiązkach informacyjnych prawa telekomunikacyjnego i wprowadzenie jednego przepisu w uchwalonej przed rokiem ustawie szerokopasmowej zweryfikowało błyskawicznie wcześniejsze miesiące pracy nad próbami inwentaryzacji istniejących zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej. 5 decyzji KE o dopuszczalności pomocy publicznej w projekcie sieć szerokopasmowej. Pasmowa Polski Wschodniej powinno być wskazówką dla kolejnych projektów samorządowych. Łatwiej będzie pójść tą przetartą drogą. W prawie wszystkich projektach większej skali ustalił się już zresztą podobny schemat budowy otwartej infrastruktury sieci szkieletowej dla szybkiego internetu i powierzania zadań operatorskich profesjonalistom. Biurokraci i samorządowcy muszą tylko zapamiętać, że to wszystko po to, aby ułatwić rozwój konkurencji.